Zdaje się, że z każdą minutą nasza percepcja zaczyna być coraz słabsza i mam tego świadomość, ale jeszcze pozwolicie, razem jeszcze zwrócimy się do Słowa Bożego. Nie wiem, czy się czasem nad tym zastanawiacie, dlaczego Wszechmogący Bóg nie idzie nam na rękę. Modlimy się, bo coś nas gniecie, czegoś potrzebujemy, jesteśmy w jakimś kłopocie, modlimy się, prosimy, Bóg nie zrobi tak, jakbyśmy chcieli. No, gdy czasem nasz przyjaciel, czy jakiś urzędnik w urzędzie, czy tata, czy mama nie idzie nam na rękę, to rozumiemy to, bo oni rozkładają ręce tak bezradnie i mówią, chciałbym ci kupić nowy komputer, mówię do syna, ale widzisz, nie mam za co. No i może to nawet i przykro, ale no syn rozumie, bo nie mam, bo nie mogę. Lecz nie tak jest z Bogiem. Toż to Wszechmogący. Więc dlaczego Wszechmogący, a nie idzie nam na rękę? Przecież mógłby. Przecież On wszystko może. Do mnie należy całe złoto i srebro ziemi, mówi Bóg o sobie. On czyni coś z niczego. Jego jedno słowo wystarczy. On swoim słowem cały wszechświat stworzył. Dlaczego wobec tego ma wszystkie możliwości, jest Bogiem, a nie idzie nam na rękę? Bo, a my tak potrzymamy jakiś kłopot i chcielibyśmy i prosimy. Dlaczego można odnieść wrażenie, że Biblia nie jest jak gdyby dopracowana, że zawiera rozmaite sprzeczności. No wiecie, dla takich wyszukiwaczy, takich różnych kruczków i tak dalej, to oni zawsze wyszukają, że w Ewangelii to jest tak napisane, a to i tak. No to jak to jest? Dlaczego ona jest tak niedopracowana? Przecież Duch Święty mógłby tak to wszystko napisać, że wszystko było takie cacy, piękne. Nic by tam nawet cienia wątpliwości, czy jakieś tam, wiecie, zastrzeżenia by nie... A dlaczego tak jest, że jednak no Biblia jest jakby niedopracowana? Dlaczego Bóg dał sceptykom tyle okazji do powątpiewania? Dlaczego... Różne takie, wiecie, że można, jak ktoś chce, jakiś taki kusidowski, nieświętej pamięci, jak się trafi, to potrafi tam wyszukać różne rzeczy, no i przedstawić, a już niektórych, kto to wie, a może rzeczywiście, a czy ten 28 rozdział Ewangelii Mateusza, to tak oryginalny, czy go dopisali w późniejszych wiekach i tak dalej, no i dlaczego? Dlaczego Bóg pozwala kąkolowi rosnąć razem z pszenicą i to przez tak długi czas? Dlaczego? To jest pytanie, na którym chciałbym, byśmy się trochę dzisiaj zastanowili. Bo o naszym Panu, Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest powiedziane coś niesamowitego i właśnie do tego chcę nawiązać i mam nadzieję, że się nie pośpicie, że jednak to poselstwo, tę myśl uchwycimy, z którą przyjechałem, którą wiem, że powinienem się z wami podzielić. Mówiąc właśnie o zborze, o naszym stosunku do zboru, o związku naszym ze zborem. Ewangelii Łukasza w rozdziale 2, w wersecie 34-35 czytamy takie słowa. Słowa, które wypowiedział Symeon. On rzekł do Marii, Matki Pana Jezusa, tak. Oto ten przeznaczony jest, czyli ten Jezus, ten, którego urodziła. Przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Oto ten jest przeznaczony, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. No mnie się wydawało, że on jest przeznaczony po to, żeby wielu powstało w Izraelu. Prawda? Dobra nowina o Jezusie Chrystusie to nam się w tym pierwszym odczuciu, w pierwszym pomyśle jawi jako prawda, dzięki której wszyscy będą mogli powstać. I po to przyszedł zresztą Pan Jezus. Jak głosimy Ewangelię, to tak ją głosimy, żebyś mógł powstać, żebyś mógł żyć. Czy to jest powiedziane, że On jest przeznaczony, aby przez wielu upadło i powstało? Dziwne, prawda? W pierwszym liście świętego Piotra, w rozdziale drugim, znajdujemy taką oto natchnioną wypowiedź. Drugi rozdział pierwszego listu świętego Piotra, od pierwszego wersetu, czytamy. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką odmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztownie. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Do tego miejsca. Słowo Boże przedstawia nam w tych wersetach wspaniałość naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mówi o Nim jako o kimś wielkim, jako o kimś wyjątkowym, jako o kimś prawdziwie wspaniałym. Słowo Boże mówi tutaj, że On jest nazwany kamieniem węgielnym. Jest kamieniem węgielnym. Dla ludzi wierzących, dla ludzi, którzy zaufali Słowu Bożemu, Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, w innym przekładzie kamieniem narożnym. To jest taki kamień, na którym opiera się cała budowla. Prawda? I właśnie dla wierzącego człowieka Jezus jest takim kamieniem narożnym. Całe nasze życie jest na nim oparte, zbudowane. Tak? Może trochę mocniejsze niż taka zaunica nawet. Możemy, choćby nie wiem co się działo, choćby nie wiem jakie wichry przyszły, jakie trzęsienia ziemi, to jeśli stoisz w wierze, zbudowałeś swoje życie na Chrystusie, ostoisz się. On jest dla nas kamieniem wybranym. Wybranym. Słowo wybranym, no to znaczy nie, wiecie, pierwszy lepszy z brzegu, tylko to jest ktoś wybrany. Jest powiedziane, że On został wybrany przez Pana, przez Boga wybranego jako kosztowny. Jeśli chodzi o zbawienie, o dzieło odkupienia, nie mógł tego dokonać pierwszy lepszy. Znamy Słowo Boże, naukę Słowa Bożego na ten temat. Tylko jeden mógł otworzyć pieczęcie. Tylko jeden mógł dokonać odkupienia. Tylko On mógł złożyć ofiarę. Syn Boży, Jezus Chrystus. On jest kamieniem wybranym. On jest kamieniem kosztownym, szacownym, jak inny przekład mówi. To się odnosi do Jego wspaniałości, szlachetności. Jak jak zaczynamy rozmyślać o Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym, ile najlepszych uczuć rodzi się w naszym sercu. Nieporównywalnych z tym, jakbyśmy, nie wiem, tam nawet jakieś szmaragdy oglądali i tak dalej. On jest kamieniem kosztowym, mamy taką pieśń, że jesteś droższy od diamentów. Nic na świecie nie dorówna Ci. I to jest prawda w naszych sercach. Jest powiedziane tutaj, i kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Kto weń wierzy. No i wierzący na nim nie zostanie zawstydzony, jak grecko-polski przekład Słowa Bożego ten interlinearny oddaje. Czyli ten, kto na Chrystusie się oparł, to na nim zbudował swoje życie, nie będzie się musiał nigdy wstydzić. Nigdy nie będzie, no wiecie, tak w malinach nagle. Co teraz robić? To jeśli idziesz przez życie z Jezusem, nie musisz się bać, że kiedyś zostaniesz zawstydzony. I pojawia się wniosek tutaj. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Prawda? Wniosek oczywisty. On jest dla nas rzeczą cenną. Ale okazuje się, że nie dla wszystkich jest on rzeczą cenną. Nie wszyscy ludzie jednakowo odnoszą się do Jezusa. Ten, kto prawdziwie uwierzył w Jezusa Chrystusa, to potwierdza. Z radością poddaje się temu, cośmy przeczytali od początku tego drugiego rozdziału. Odrzuciwszy wszelką złość i tak dalej, pragnie Słowa Bożego. No, bo Chrystus jest dla nas tak cenny, że całe życie temu podporządkowujemy. Nie jest dla nas za trudno, że trzeba przestawić, przeorganizować, że trzeba z czegoś zrezygnować, coś pozostawić, co może było kiedyś dla nas wartością. Święty Paweł napisał: wszystko, co kiedyś było dla mnie zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Choć więcej, jeszcze wszystko uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko, co było przedtem takie znaczące, te papirusy, te mądrości różne, to wszystko śmieci dla Niego się stały. Jak Chrystus mu się objawił. I wcale nie tak wiecie, witaj Pawełku, tylko w sposób bardzo drastyczny. To nie było spotkanie miłe. To było spotkanie, które no, jakby kto tak kocha, żeby tak się witać? A nasz Pan go tak ukochał, że go musiał z tego konia zwalić, musiał go oślepić na parę dni, musiał potrząsnąć jego życie, aby w jego sercu pojawiła się wiara i miłość. Więc dla wierzących jest tą rzeczą cenną. Prawda? Chwała Bogu. Cieszę się, że potwierdziliście to. A dla niewierzących, jak jest, kim jest Jezus dla niewierzących? Tak samo cenny? Jest powiedziane, po pierwsze, dla niewierzących zaś, ten kamień, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. To jest wielka prawda. Tego nikt nie może zmienić. Sam Bóg powiedział o to: kładę na Syjonie kamień kosztowny, węgielny, i nikt nie może tego zmienić. Nie można na przykład poprzez demokratyczne wybory przegłosować, że my nie chcemy, żeby Jezus był kamieniem węgielnym dla naszego życia, tylko żeby Maryja była na przykład kamieniem węgielnym. Albo przegłosujemy, że Budda będzie dla nas kamieniem węgielnym. Albo tam jeszcze kto, Mahomet. Nie można tego zrobić. Ludzie nie mogą przegłosować, że chcą być rozliczani według innych kryteriów. Ponieważ Bóg sam położył na Syjonie kamień węgielny. Tym kamieniem jest Jezus Chrystus. I tego nikt nie może zmienić. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje, i znamy Słowo Boże, z tego i tamtego, to wyjdzie na jaw na końcu. Ale wszyscy ludzie będą rozliczeni w odniesieniu do naszego stosunku do Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, aby każda dobra zapłata za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Więc dla niewierzących Jezus Chrystus pozostaje kamieniem węgielnym. Że oni na nim nie chcą budować, że sobie obok budują, że odwracają się, no to będą z tego rozliczeni, ale Bóg ze względu na przykład na większość nie powie, no chciałem, żeby Jezus Chrystus, mój Syn, był jedynym kamieniem węgielnym, ale widzę, że taki tłum tych Arabów nie chce, no to ja dla nich inny kamień postawię. O nie, jest tylko jedna droga, jest tylko jedno imię dane ludziom, przez które możemy być zbawieni. Więc po pierwsze, dla niewierzących pozostaje kamieniem węgielnym, a po drugie, przeczytaliśmy, jest kamieniem, o który się potykają. Jest kamieniem potknięcia się, kamieniem obrażenia, jak inny przekład Słowa Bożego mówi. Dla tych, którzy nie wierzą Słowu, dla tych, którzy nie poddają się, nie otwierają się na działanie Ducha Świętego, Jezus Chrystus, Jego Słowo, Ewangelia, staje się takim kamieniem obrażenia, potknięcia. I to tak bywa w praktyce, że a to się na kogoś zapatrzą, tak się zachwycą jakimś liderem, jakimś przywódcą, jakimś zwodzicielem, jakimś fałszywym prorokiem, jakąś nową wizją, jakąś nową koncepcją, że tak... I tak pójdą za nim i odpadną. Albo obrażą się na kogoś. Tak zdaje się mówili, że wierzą. Tak mówili, że chcą iść za Jezusem. Tak miło było w zborze, jak trafili. Jak tu, jak w niebie czuję. Tak tu miło. Tak no, za miesiąc czy za pół roku już coś, już jakieś muchy w nosie, już coś zaczyna im przeszkadzać, już coś nie tak. I tam kiedyś jeden brat czy drugi powiedział coś do słuchu. Co? Moja noga więcej tu nie postanie. I poszli. Już ich nie ma. A to rozczarują się Bogiem, bo oni sobie wyobrażali, że Pan Bóg to będzie zawsze dbał o to, żeby byli zdrowi, piękni i bogaci. Bo tak nawet ich niektórzy nauczali, bo mieliśmy takich nauczycieli w niektórych miejscach, co tak uczyli, że jak przyjdź do Pana Jezusa, to będziesz piękny, zdrowy i bogaty. Ale jak jesteś brzydki, to się zrobisz piękny. I teraz Pan Bóg nie działa tak. Rozczarowanie. Nawet kiedyś ktoś napisał książkę Rozczarowany Bogiem, bo tak dużo tych rozczarowanych Bogiem po tej ziemi chodzi. I potykają się. A to zawiodą się na ludziach, a to uważają, że w zborze została zagrożona ich wolność osobista, bo nie mogą robić tego, co sobie chcą, i tak dalej, i tak dalej. I potykają się. A w rzeczywistości to sam Chrystus staje się w ich życiu kamieniem, o który się potykają. Oni sobie myślą, że to przez tych braci to oni tak, albo przez tą siostrę, albo przez tą żonę, albo teściową, albo jeszcze przez kogoś, albo przez to, że źle głoszą tutaj i tak dalej. Dlatego, a to sam Chrystus staje się dla nich kamieniem potknięcia, obrazy, bo On widzi ich serca i widzi, że to nie są serca wierzące, że ci ludzie trafili kręgi chrześcijańskie, zetknęli się z Ewangelią, ale nie narodzili się na nowo. Nie są to ludzie, którzy oddali się Panu na 100%. I tak stają się kamieniem obrazy. I tak czemu Pan Bóg wtedy w takich sytuacjach właśnie tak nie wychodzi naprzeciw? Czasem się nad tym zastanawiałem. No przecież wie, że to drażliwy człowiek, nie? No to trzeba, tak jak bracia czasem próbują, czy siostry w zborze. Wiesz, z nim to trzeba ostrożnie. Wiesz, jak głosisz bracie kazanie, to uważaj tam. Wiesz, za wszystko tak nie mów wprost, bo on się może obrazić, nam pójdzie kochany brat. I ludzie to, my tak próbujemy, no, czasem się zastanawiamy na 7 sposobów, jak podejść do tego brata, który upada, żeby go tak mu służyć, żeby go nie stracić, żeby się chłop nie obraził i nie poszedł. Ale tak naprawdę, w świetle Słowa Bożego, jak się obraża, no to niech idzie. Bo prawdziwe dziecko Boże się nie obraża, prawda? Na nowo narodzony człowiek się nie obraża. Po trzecie, dla niewierzących Jezus jest skałą zgorszenia. Skałą obrazy, opoką zgorszenia, jak inne przekłady mówią. I tak pomyślmy sobie teraz o naszym Zbawicielu, jeszcze za czasów, jak On chodził po ziemi. Ile było takich sytuacji, kiedy On przez to, co robił, jak mówił, jak nauczał, stawał się taką skałą zgorszenia dla niektórych. Oto przemawia Pan Jezus do Żydów, jest to w 6 rozdziale Ewangelii Jana, dobrze znana nam historia. Przemawia, czytajmy od 60 wersetu. Wielu tedy spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowo, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Miał zgromadzenie. Wydawało się wszyscy wierzący. Na zewnątrz wydawało się, że wszyscy wierzący. Ale Pan wiedział, kto jest niewierzący wśród tych tak zwanych wierzących. I tak przemówił. Tak przemówił, że wywołało to reakcję. Moglibyśmy widzieć: no Panie Jezu, czemu nie przemówiłeś tak, żeby się wszystkim spodobało? Żeby wszyscy podbiegli, uścisnęli Ci dłoń i poczuli chwała Bogu Wszechmogącemu za Ciebie, Jezusie Chrystusie, że tak pięknie przemówiłeś i tak nas zbudowałeś wszystkich. Czemu Pan nie poszedł na rękę tym takim słabo wierzącym, czy jeszcze niewierzącym? On miał świadomość, bo chyba nikt z nas nie pomyśli, że Pan nie miał świadomości, jaki będzie rezultat jego przemówienia. Wiedział, jaka będzie reakcja. I przeczytaliśmy, że o tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Ten, który przyszedł, żeby zbawiać, ten, który przyszedł, by mówić prawdę, ten Syn Boży, jedyny Zbawiciel, który dla jednych jest cenny, kosztowny, wybrany, ukochany, stał się tutaj skałą zgorszenia. Widzicie to? W rodzinnym Nazarecie, Ewangelia według świętego Mateusza, 13 rozdział, przyszedł do swojego rodzinnego miasta, tam gdzie się wychował. Czytamy wersety od 54. A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: skąd mi tę mądrość i te cudowne moce? Można byłoby odnieść wrażenie: nie zachwycają się Jezusem. Wspaniale. Ale czytajmy dalej. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a bracia jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma wtedy to wszystko? I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: gdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. I uczynił tam wiele cudów z powodu ich niewiary. Gorszyli się nim. Co on tu taki, no taki mądry, a przecież te jego siostry to proste kobitki, a ty bracia. A co on na takiego wystartował, wyrósł? Przecież to jest, on powinien razem z nami. I zobaczcie, doskonały, Wspaniały. Jacy są ludzie? Zdaje się wierzący, to w synagodze, to przecież byli wierzący ludzie, ale gorszyli się z Niego. 15 rozdział Ewangelii Mateusza, czyli przechodzimy do następnego rozdziału. Werset 12. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do Niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A on odpowiadał i rzekł: wszelka roślina, którą nie zasadzi Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Faryzeusze gorszyli się Panem. Pan Jezus powiedział w innym miejscu: błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Dla jednych on był zbudowaniem, był kosztowny, wybrany, wspaniały, a jak widzimy, dla innych był zgorszeniem. Był kamieniem potknięcia, był skałą obrazy. Wniosek Słowa Bożego z naszego tekstu: ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się on, na co zresztą są przeznaczeni. W innym przekładzie: ci potykają się Słowu, nie ulegając ku czemu i zostali umieszczeni. Czyli, mówiąc krótko, jeśli ktoś nie ma w sercu wiary, nie poddał swojego życia absolutnie, całkowicie Słowu Bożemu, tylko wciąż chce budować swoje życie o własną mądrość, o własne doświadczenia, opierając się o tego rodzaju, wiecie, fundamenty w życiu, taki człowiek będzie się potykał. Jezus Chrystus będzie dla niego skałą potknięcia. Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oni. I chciałbyśmy właśnie dzisiaj sobie zadali pytanie: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? To takie pytanie z tych samochodów, z szyb samochodowych. Nieraz pewno widzieliście na szybach samochodów. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Wybaczcie mi, ale to jest pytanie jak najbardziej poważne. To nie jest żaden banał. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Kamieniem kosztownym czy skałą zgorszenia? Pan Jezus zapowiedział w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że w ostatecznych czasach będą zgorszenia. Znamy ten cały rozdział i w 10 wersecie jest powiedziane: i wielu się zgorszy. Wielu się zgorszy i nawzajem tam wydawać się będą i tak dalej. Będą się nienawidzić. Pan to zapowiedział, że będą zgorszenia u końca czasów. Lecz prawdziwe dziecko Boże nigdy się nie zgorszy. Nigdy nie odejdzie z grona dzieci Bożych. Bo Jezus Chrystus jest dla niego kamieniem kosztownym, wybranym, szlachetnym, umiłowanym. Prawdziwe dziecko Boże nie da się obrazić. Wiecie, jak tu patrzę na starszych braci, kochanych naszych, seniorów. Widzę brata Stanisława Kantorka, jak sięgam pamięcią, zawsze go znałem. Ile w ich życiu przytrafiło się, że im coś powiedzieli, że im tam, wiecie, opinie próbowali popsuć, coś tam. Ile rzeczy mieli w swoim życiu nasi sędziwi bracia, a są z nami. Dlaczego? Jakby się kierowali ludzkimi odczuciami, odruchami, to by już dawno ich nie było. Znamy takich. Było wielu i już ich nie ma między nami. Bo mieli jakiś powód, żeby odejść, bo coś nie tak, bo ktoś nie tak, ale dla wierzącego człowieka, kto pokochał Jezusa Chrystusa, dla którego Syn Boży stał się kamieniem węgielnym, kosztownym, wybranym, taki nie odejdzie. Znamy historię, jak kiedyś święty Piotr, napełniony Duchem Świętym, mając objawienie od Boga, na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Powiedział: tyś jest Syn Boży, ty jesteś prawdziwy Syn Mesjasz, Syn Boga Żywego. I tak, no, to było piękne wyznanie. A zaraz potem, kiedy Pan Jezus zaczął zapowiadać swoją śmierć, Piotr to na stronę, taki ekspert się zrobił. I mówi, Panie, no co Ty mówisz? To przecież na Ciebie nie przyjdzie, jak Ty możesz? I zaczyna, no, deszczać Pana naszego. I Pan mu powiedział wtedy, wiecie, że aż mu w pięty poszło. Pamiętacie, co powiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. I co? I Piotr obrócił się, mówi, moja noga więcej tu nie postanie i poszedł? Nie. O nie. Bo on pokochał Jezusa. On nie był doskonały, ale on postanowił żyć w wierze, żyć z Jezusem. Pomyślcie, jakbym tak podszedł do któregoś z was i powiedział, idź precz ty, szatanie jeden. Co by się stało? No może bym mu słuchał, ty jesteś szatan, może by. I by się zaczęło, by się bracia spieli ze sobą. Tak to często jest między nami dzisiaj. Tak łatwo nas obrazić. Trzeba bardzo uważać, żeby powiedzieć, żeby tytułu jakiego nie pominąć w niektórych kręgach jeszcze. No bo tam zawsze jeszcze przed nazwiskiem jeszcze coś trzeba dodać. Bo jak nie, to już nie jest za dobrze. Już jakieś zasługi powinien pominąć. Prawdziwe dziecko Boże się nie zgorszy. Ono nie jest łasem na tytuły i nie nasłuchuje, żeby na to, czy ktoś docenił, czy nie docenił. Powiem więcej. Jakie to szczęście, moi kochani, że każdy obrażalski, z natury obrażalski, a z natury to ja wszyscy jesteśmy obrażalscy, zanim trafi do nieba, zostanie zmieniony. Całkowicie przerobiony na obraz Jezusa Chrystusa. Taki, którego już nie można obrazić. Albo potknie się o coś w chrześcijaństwie i odejdzie. I do nieba nie trafi. Bo ja bym nie chciał trafić do nieba, gdzie trzeba byłoby uważać, żeby kogoś nie obrazić. Rozumiecie, o czym mówię? Będziemy podobni do Niego, pojada Słowo Boże. Jakie to szczęście, że każdy egoista, zanim znajdzie się w niebie, zostanie tak zmieniony, że już nie będzie szukał swego, tylko będzie zawsze szukał dobra innych. Albo zgorszy się i odejdzie od chrześcijaństwa, od drogi Bożej i pójdzie karmić swój egoizm w świecie. Tam, gdzie będą cały czas go tam, tak wiecie, karmić, podkarmiać go codziennie, jaki to on jest ważny. Bo Kościół to nie jest miejsce, gdzie mamy podkarmiać swój egoizm. To jest miejsce, gdzie nasz egoizm musi umierać, żeby gorzej nie powiedzieć, brzydziej nie powiedzieć. Musi dzień po dniu być krzyżowany, aż całkowicie wyzionie ducha. I będzie żył Chrystus w nas. Dlatego też chciałbym dzisiaj, kończąc to rozważanie, zachęcić braci, którzy służą Słowem Bożym, abyście pamiętali o tym, że nie jesteście po to, aby dostarczać zborowi rozrywki, aby tak przymilać się do zboru, żeby mówić same dobre z takie słowa, bo nie takie jest wasze powołanie. Nasze powołanie jako sług Słowa Bożego jest, by głosić Słowo Boże, by naśladować Jezusa Chrystusa, by przekazywać od Niego słowo, czy ono będzie miłe, czy niemiłe. Ono będzie zawsze dla jednych kosztowne i cenne i będą dziękować Panu i będą wzrastać i będą poddawać swoje życie Bogu. A dla innych to samo słowo, które dla jednych jest życiem, będzie śmiercią, będzie kamieniem obrazy, będzie skałą zgorszenia, będzie jakimś przyczynkiem do potknięcia się. I tak to jest. I tego my nie powinniśmy próbować zmieniać. Nie powinniśmy tak modyfikować naszej usługi, naszego zwiastowania i też składania świadectwa innym ludziom, aby jakoś takich, wiecie, tak przy nich chodzić, tak gładziutko, żeby czasem kogoś nie nadwarężyć, żeby się umysł nie nadwarężył, żeby serce się nadwarężyło. Kiedy stajemy przed Chrystusem, to musimy się nadwarężyć. i musimy umierać. I wtedy się rozgrywa naprawdę, czy on jest kamieniem kosztownym, czy skałą zgorszenia. Pan Jezus powiedział: to wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli kiedyś do swoich uczniów. Pamiętacie te słowa? Celem, dla którego Pan kieruje do nas, do Kościoła swoje słowo, do swoich uczniów, jest to, żebyśmy się nie zgorszyli, tylko żebyśmy się zdobrzyli. Żebyśmy bardziej w Niego uwierzyli, bardziej Mu życie poddali. Niech Pan będzie dla ciebie, bracie i siostro, kosztownym kamieniem, a nie skałą zgorszenia. Niech z tego grona, gdy tutaj jesteśmy i słuchamy Słowa Bożego i się zastanawiamy, nie będzie ani jednego takiego, którego by można było tak dotknąć, żeby się obraził i odszedł. Żebyśmy wszyscy mogli się spotkać w Królestwie Bożym, przemienieni, podobni do Pana Jezusa. Niech Pan Jezus będzie kamieniem węgielnym naszego życia. Niech będzie dla nas kamieniem wybranym. Niech będzie uwielbiony przez nasze życie, które nie będzie podlegać, wiecie, temu niebezpieczeństwu na co dzień, że ot, może jeszcze nie wiem, czy będę w zborze za 5 miesięcy, bo coś się zaczyna. Ja ostatnio z jedną siostrą jedną rozmawiam i tak 2 miesiące do przodu wybiegłem. Ja nie wiem, czy ja będę jeszcze 2 miesiące. Bo już coś zaczęło się tam, już wróg przyszedł i coś tam próbował, do główeczki już włożył, że niech nie pozwalajmy, wybierzmy Pana, wybierajmy Go ponownie. Jeśli nigdy Mu nie powiedzieliśmy tak wyraźnie, że wybieramy Go, że On jest naszym kamieniem kosztownym, węgielnym, to zróbmy to dzisiaj. A jeśli to już tak z miesiąc, żeśmy Mu tego nie wyznawali, wyznawajmy Mu to dzisiaj znowu. Powiedzmy Mu, kim On jest dla nas naprawdę. Powiedzmy Mu, jak bardzo jest dla nas cenny. A to wyznanie umocni nasze przywiązanie do Pana. I On pozostanie dla nas kamieniem wybranym i kosztownym. Niech Bóg was błogosławi, moi kochani. Powstańmy do modlitwy.
Dobrze jest słuchać Bożego Słowa. Dobrze jest rozmyślać nad tym Słowem. Ale kochani, wierzę, że Pan jeszcze czegoś więcej od nas chce. Jeżeli naprawdę wierzymy Jemu Słowu, Jego Słowu i mamy w swoich sercach potrzeby, ja wierzę, że On chce, abyśmy Mu o tym powiedzieli. Abyśmy byli otwarci i powiedzieli: Boże, ja potrzebuję Ciebie teraz. Ja potrzebuję Ciebie, abyś dotknął się moich problemów. Wiele razy osoby, które nie mają możliwości być wśród nas, proszą o modlitwę. Ale czy dzisiaj możesz lub możecie być tymi, którzy powiedzą: Ojcze, ja dzisiaj Ciebie potrzebuję. My tak wiele wiemy, my tak wiele wierzymy w swoim sercu, ale czy jesteśmy gotowi teraz zrobić dalej ten krok i powiedzieć: Boże, teraz tu w tym zborze chcę powiedzieć: Ojcze, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję oglądać Twoją rękę w moim życiu, bo sam nie mogę sobie dać rady. Dzisiaj rozmawiałem tam na dole i nasz temat był właśnie, że potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy braci i sióstr. Bóg nie chce, abyśmy nieśli sami swoje ciężary, swoje utrapienia, ale Jego wolą jest, aby właśnie w zborze, w miejscu, w którym Pan przygotował dlatego, abyśmy mogli wzrastać, żebyś mógł znaleźć pomoc, żebyś mógł znaleźć zachętę, żeby Pan mógł odpowiedzieć na to żądanie i pragnienie Twojego serca. A zatem, jeżeli naprawdę wierzysz dzisiaj Panu w Twoim sercu i masz potrzebę, to proszę Cię, nie zwlekaj, ale daj o tym znać, już nie będę wzywał tutaj do przodu, ale podnieś rękę i powiedz przez to: Panie, ja chcę, aby się dzisiaj zbór modlił o mnie i o moje potrzeby, które posiadam, które mam w swoim sercu. Wierzę, że Biblia jest bardzo praktyczną rzeczą, tak. Niech was Pan błogosławi. Czy ktoś jeszcze dzisiaj ma to przekonanie w swoim sercu? Tak, są następne osoby. Tak, dziękuję wam. Wierzę, że Pan jest ten, który może się dzisiaj dotknąć waszych serc. On przyprowadził was tutaj, abyśmy mogli społecznie się modlić. Ja wierzę, że za chwilę będziemy to czynić. Ale poproszę was jeszcze o jedną rzecz. Nie zostańcie tak sami z tymi problemami. Będziemy się o to modlić, ale porozmawiajcie z braćmi czy z siostrami, z tymi, z którymi jesteście blisko i powiedzcie im, słuchaj, zgłosiłem się dzisiaj, potrzebuję pomocy. Nie wstydźmy się tego. Nasz Pan jest ten, który może nam pomóc tym wszystkim. Dlatego chcemy dzisiaj wołać za tymi, którzy wyrazili to poprzez podniesienie ręki, że są w potrzebie, że potrzebują Bożego dotknięcia. A Bóg jest wierny swojemu Słowu, może zaspokoić ich potrzeby, może to rozwiązać. Nie zostańcie tylko na tej modlitwie, ale czyńcie dalsze kroki. Teraz bym może poprosił brata Mariana, aby nas poprowadził w tej modlitwie. A cały zbór i wszystkich tutaj, żebyśmy się przyczyniali do tego, aby Pan mógł błogosławić nas wszystkich.
Nasz kochany Ojcze w niebiesie, serdecznie Ci dziękujemy za to, że Ty objawiłeś swoją miłość do nas, że na co dzień objawiasz swoją troskę o nasz każdy dzień. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty dokładnie wiesz, co boli, co przeszkadza, co obciąża. Co jest problemem w życiu tych, którzy teraz podnieśli rękę przed Tobą. I dlatego, wiedząc, że nie musimy Cię prosić o miłość, bo nam ta miłość objawiłeś, bo kochasz nas. Wierząc, że nie musimy żebrać Twojej litości i łaski, bo ją mamy. Stawiamy się przed obliczem Twoim za nasze siostry, za naszych braci, aby dać Ci po prostu wyraz naszej miłości do nich i tego, że nam zależy, że nie jest to dla nas obojętne, co przeżywają nasi kochani, z czym się borykają, z czym mają problem. Wejrzyj w łasce swojej, wyciągnij do nich rękę, Panie, i daj im znać, że jesteś im przychylny. Jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze rzeczy się dzieją tak, jak byśmy chcieli. Jesteśmy świadomi, że nie zawsze Twoja wola jest taka jak nasza, że my czasem się rozmijamy z Twoją wolą. Dlatego nie modlimy się, aby nasza wola, lecz Twoja, żeby się działa. A z całego serca stawiamy się za nasze siostry i naszych braci, którzy potrzebują Ciebie, potrzebują Twojej łaski i pomocy. Panie, pobłogosław ich życie, rozraduj ich w Duchu Świętym, zajaśnij nad w ich życiu, wypełnij ich serca nadzieją, że jesteś, że widzisz, że pomożesz, że przeprowadzisz, że ubogacisz. Duchu Święty, zbuduj w każdym z nas dzisiaj to przeświadczenie, że nic nas nie może odłączyć od Twojej miłości. Że wierząc w Ciebie jesteśmy niezatapialni. Że możemy iść nawet przez wodę, ona nas nie zaleje. Iść przez ogień, a on nas nie spali. Bo Ty jesteś przy nas, aby nas ratować. Niech będzie błogosławione imię Twoje. Amen.